Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. O tej porze program zarówno w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Rozmowy niedokończone, bardzo interesujący temat, głos Interrexa nadal aktualny. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Już teraz zapraszam wszystkich widzów, słuchaczy do pozostania razem z nami, a w studiu bardzo serdecznie chciałbym przywitać naszych gości. Pan Antoni Macierewicz, poseł minionej kadencji, minister spraw wewnętrznych w rządzie pana Jana Olszewskiego. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. I jest z nami pan Piotr Bączek, publicysta, także współautor książki o księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Na początku naszego spotkania, drodzy panowie, należałoby wyjaśnić pewne pojęcia ukryte w temacie naszego dzisiejszego spotkania. Głos Interrexa nadal aktualny.
Otóż pan Piotr jest autorem i nieomal specjalistą od tematu, dlatego być może byłoby lepiej, gdyby pierwszy zabrał głos, bo...
Tak, przygotowując się do tej audycji, zastanawiałem się, od jakiego momentu zacząć. Myślę, że najlepszym momentem jest wybór kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. I jego głos kilka dni po tym wydarzeniu. Mianowicie w październiku 1978 roku, przemawiając do swoich rodaków, powiedział: pamiętajcie, nie byłoby papieża Polaka na stolicy Piotrowej, gdyby nie było twojej wiary, wielki prymasie tysiąclecia, klęczący u stóp Jasnej Góry. Gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Gdyby nie było twojej heroicznej nadziei, twojego zawierzenia Matce Boskiej, gdyby nie było Jasnej Góry. Te słowa, jak i niedawne przypomnienie Ojca Świętego Benedykta XVI w czasie niedawnej pielgrzymki do Polski, sytuują postać kardynała Wyszyńskiego bardziej w sposób uniwersalny, a nie tylko lokalny, jako przywódca Kościoła, przywódca narodowy, przywódca Polaków pod zniewoleniem komunistycznym. Każą patrzeć na postać prymasa Wyszyńskiego w kontekście całego Kościoła, który przeprowadził Polskę, Polaków, Kościół katolicki w Polsce przez Morze Czerwone. I w ten sposób może warto by, żebyśmy my też to doświadczenie przełożyli na czasy współczesne.
Sformułowanie Interrex, które padło w temacie naszego dzisiejszego spotkania, to także słowo, które należałoby zrozumieć w bardzo konkretnym kontekście posługiwania prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tak, bo to były czasy komunistyczne. Po II wojnie światowej i pod zniewoleniem rządów PRL, kiedy nie było niezależnych instytucji polskich, kiedy nie było niezależnych związków, środowisk twórczych, był tak zwanym interreksem, między królem, jak to się nazywało w czasach, w poprzednich wiekach. To bardzo dobre sformułowanie ujawniło się według mnie najlepiej w okresie sierpnia 80 roku, kiedy właściwie Pałac Namiodowej stał się takim nieformalnym ośrodkiem polskich dążeń niepodległościowych.
Panie Piotrze, wspomniał pan sierpień roku 80. W tym miesiącu prymas zanotował w swoich zapiskach: jest grupa opozycyjna, która jest gotowa ogłosić interreksem prymasa Polski. Dla mnie nie do przyjęcia, ale wydarzenia następnych dni rzeczywiście wskazywały na rzecz zupełnie odmienną.
Tak. Przyjmował Stanisława Kanię, który kilka miesięcy później, kilka tygodni później został pierwszym sekretarzem PZPR. Przyjmował innych notabli, przyjmował swoich współpracowników, jak i udał się na takie spotkanie z Edwardem Gierkiem. Załamanym Edwardem Gierkiem, pierwszym sekretarzem KCPZPR, który właściwie nie wiedział, co robić. Tutaj wielkie strajki rozlewające się na cały kraj, demonstracje, opór społeczny i gdzie się zwraca? Do prymasa Polski o pomoc.
Wyjątkowe są także tematy, które są poruszane na styku rzeczywistości Kościoła i władzy komunistycznej. Warto by było o tych tematach związanych ze spotkaniem Gierka z prymasem kardynałem Wyszyńskim wspomnieć, panie Piotrze.
Tak, to było przede wszystkim dążenia robotników do utworzenia niezależnych związków zawodowych, możliwość interwencji sowieckiej w Polsce, jak i wewnętrzne gry w łonie samej partii komunistycznej. Prymas był o tym informowany zarówno przez urzędników państwowych, jak i przez swoich współpracowników. Orientował się, jaka frakcja ma na celu zdobycie władzy i zdawał się orientować, że pewien ruch nieopatrzny, zbyt radykalne dążenia może doprowadzić do rozlewu krwi.
Te spotkania pomiędzy władzą komunistyczną a prymasem tysiąclecia rodziły niepokój w różnego rodzaju środowiskach, nie tylko świeckich, ale także kościelnych.
Chyba tak.
Panie ministrze, sprawa bardzo ważna, to właściwe narysowanie kontekstu historycznego, okresu komunistycznego, w którym znalazł się Kościół w Polsce, na czele którego stanął kardynał Stefan Wyszyński.
Cieszę się z tego pytania, dlatego że wydaje mi się, że pozycja, jeżeli tak można powiedzieć, interreksa, którą właściwie w rzeczywistości, bez względu na to, czy jakaś grupa opozycyjna o tym myślała, czy nie myślała, a w rzeczywistości ksiądz prymas kardynał Wyszyński pełnił i pełnił ją nieomal od początku swojej prymasowskiej posługi.
Czyli był takim faktycznym interreksem.
Pełnił dlatego, że Polska została okupowana, że nie było niepodległego państwa polskiego, że władze na emigracji, które kontynuowały formalną państwowość, niepodległą państwowość polską, no bardzo szybko popadały w różnorodne konflikty i różnorodne problemy. Także ich rzeczywisty margines możliwych działań ulegał niesłychanemu zawężeniu. Dzisiaj ta rzeczywistość, której się mogliśmy domyślać, wychodzi coraz bardziej na wierzch. Okazuje się, że kolejne ekipy, także władz emigracyjnych, były penetrowane przez Służbę Bezpieczeństwa i manipulowane przez Służbę Bezpieczeństwa, co oznacza, że nie było ani czynnika krajowego, cywilnego, ani zagranicznego czynnika, który by reprezentował niepodległą Polskę. W tej sytuacji, nie tylko przez odwołanie się do tradycji XVI czy XVII-wiecznej, o której mówił tutaj pan Piotr Bączek, ale do pewnej rzeczywistości społecznej, duchowej i społecznej, prymas Polski w istocie przejmował rolę reprezentanta narodowych, duchowych, niepodległościowych dążeń Polaków. I przecież warto się odwołać do takiego zapisu w dziennikach, w zapiskach więziennych księdza prymasa Wyszyńskiego, który w pewnym momencie pisze: im się wydaje, że można bezkarnie zamknąć prymasa Polski. Nie można. Cały świat się dowie o tym, że tutaj jest prymas Polski. To jest zapisek, o ile się nie mylę, z drugiego czy z trzeciego miesiąca uwięzienia prymasa jeszcze w Prudniku. Bo tak rzeczywiście było. Bez względu na to, co sobie komuniści wyobrażali i władze okupacyjne, prymas Wyszyński pełnił funkcję rzeczywistego reprezentanta narodu polskiego. I zarówno wtedy, kiedy był w więzieniu, jak i wtedy, gdy był na Mokotowie, wtedy, kiedy godził się na pewien kompromis po roku 1956, a zawarł taki kompromis, nie ma wątpliwości, z ekipą Gomułki, w sytuacji, w której ta ekipa Gomułki reprezentowała pewien postęp, pewnego rodzaju otwarcie w stosunku do stalinowskiego czasu zbrodniczego zniewolenia, jak i wtedy, kiedy przyglądał się walkom frakcyjnym w latach 60., kiedy poparł młodzież studencką 20 marca 1968 roku wspaniałym posłaniem do młodzieży studenckiej przypominającym prawo młodzieży do prawdy, a tak to wówczas było, równocześnie bardzo dbając o to, by nie dać się uwikłać i nie uwikłać ani Kościoła, ani narodu w walki frakcyjne, jak i wcześniej przecież w roku czy 57, wtedy, kiedy Wielka Nowenna Tysiąclecia otworzyła rzeczywiste przygotowanie Polski do odzyskania niepodległości. Ja sobie przygotowałem i pozwolę sobie, jeżeli ojciec pozwoli, pozwolę sobie przeczytać poszczególne tytuły, które wieńczyły każdy rok tej nowenny, bo one pokazują, jak nieprawdopodobnie głęboko było to zamierzenie zakrojone. A więc pierwszy rok nowenny, 57-58, miał temat wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Rok drugi Wielkiej Nowenny, 58-59, przebiegał pod hasłem Naród wierny łasce. Rok trzeci, 59-60, pod hasłem Życie jest światłością ludzi. Rok czwarty, 60-61, Małżeństwo, sakrament wielki w Kościele. Rok piąty, 61-62, Rodzina Bogiem silna. Rok szósty, 62-63, Młodzież wierna Chrystusowi. Rok siódmy, 63-64, Abyście się społecznie miłowali. Rok ósmy, 64-65, Nowy człowiek w Chrystusie. Rok dziewiąty, Weź w opiekę naród cały. No więc widać, że był to program, bo przecież za tymi hasłami szła praca całego Kościoła w Polsce, utrwalająca i przekształcająca naród zgodnie z tymi wytycznymi. Gdybym ja miał w ogóle zastanawiać się nad tytułem, który ojciec dał dzisiejszemu naszemu spotkaniu, to powiedziałbym, że przekaz katolickiej nauki społecznej to jest to nieprawdopodobnie wielkie dzieło, które było jakby znamieniem interesowania księdza prymasa w nie mniejszym stopniu niż te polityczne elementy jego posługi, które oczywiście musiał wypełniać i wypełniał wspaniale. Był reprezentantem narodu, więc musiał od czasu do czasu z władzą okupacyjną rozmawiać, zwłaszcza wtedy, kiedy ona ustępowała, ale także wtedy, kiedy trzeba było naród bronić. Ale największa praca dokonywała się na polu codziennej pracy Kościoła, przekształcania, utrwalania narodowych cech narodowych i kształtu narodowego i przekształcania zgodnie z katolicką nauką społeczną. Tutaj ten element wielkiego wychowawcy Intereksa był moim zdaniem najbardziej widoczny i najbardziej po dzień dziś, tak powiem, znamienny dla Polaków.
Wielki przywódca, wiemy o tym, że przywódca duchowy Kościoła, prymas tysiąclecia, ten człowiek, który także doprowadził do realizacji tego programu, o którym pan minister wspomniał, w bardzo konkretnych, trudnych dla Kościoła okolicznościach szalejącego ateizmu, szalejącego komunizmu, a zatem w tym momencie...
I represji wobec Kościoła i poszczególnych księży.
Czego doświadczaliśmy
osobiście,
nieustannie w historii
prymas.
Kościoła.
Ksiądz prymas. Właśnie chciałbym, tak wchodząc w słowo ojcu, przypomnieć, co to były za czasy, bo tak abstrakcyjnie trochę mówimy, ja i pan minister, mianowicie komunizm, komuniści, represje i tak dalej, i tak dalej.
I w kontekście tych głosów, które także dzisiaj słyszymy w różnego rodzaju ośrodkach, mediach, programach partyjnych, że rzeczywiście ten komunizm, mówi się, a nie był taki najlepszy, żyło się, było jakoś tam, a tutaj rzeczywiście
chciałbym
zapomina się o tym wielkim okrucieństwie.
Na konkretnym właśnie przykładzie, konkretnym dokumencie, to jest pismo do gabinetu prezydenta RP, ale z 1948 roku, czyli do prezydenta Bieruta, formalnie był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I to jest wykaz, to jest z listopada 1948 roku, czyli zaraz po śmierci prymasa Chlonda, kiedy jeszcze nie prymas, a już nominat na stolicę prymasowską, Stefan Wyszyński miał objąć za chwilę prymaturę. Mianowicie to jest wykaz księży, którzy swoją działalnością nie podobali się władzom komunistycznym, którzy znaleźli się pod obserwacją. I podam kilka takich przykładów, między innymi. ksiądz Józef Fowski z Czerwińska, powiat Płock. W dniu 25 maja 1947 roku powiedział, że wodzem Armii Polskiej jest Anders i niedługo przyjdzie tu, a sojusznik ZSRR odejdzie i dopiero będzie dobrze. Następny przykład. Ksiądz Kołodziejczak z Zielonej Góry. W dniu 29 września 1947 roku w czasie kazania wyraził się, że takie państwo i naród, który pracuje w niedzielę, długo istnieć nie może. Mamy przykład z Niemców, którzy również kazali pracować w niedzielę i co się z nimi stało. I ostatni przykład. Ksiądz Krzemieńczuk Wiktor z parafii Świetlice, powiat Płock. Na kazaniu 15 lipca 1947 roku porównał obecny rząd z muchomorami, trującymi grzybami, że pracuje tak, aby doprowadzić ludność do nędzy, ucisku i biedy, a obiecuje doprowadzić do kultury, a to jest fałszem. To są krótkie charakterystyki sporządzone przez władze bezpieczeństwa na temat poszczególnych księży. Warto o tym pamiętać, właśnie zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, że księża właśnie byli tą grupą społeczną, która podlegała największemu naciskowi władz komunistycznych, bezpiece, że byli nieustannie inwigilowani przez te półwiecze komunizmu.
Jeżeli można, proszę, tak. Zapraszam, dlatego, bo ja się bardzo boję, żeby nie powstała takie przekonanie, czy nie wytworzyłoby się takie przekonanie, że rzecz polegała tylko na tym, że ktoś coś mówił o księżach, tak. bo to oczywiście było tło codzienne,
później to
niesłychanie
było wykorzystywane przeciwko tym osobom oczywiście.
Więc właśnie, to wytwarzało nieustanną presję, ale przecież poza tym były nieustanne morderstwa księży. Przecież księża byli po prostu po 1945 roku zabijani. Księża siedzieli w więzieniach. Ksiądz Kaczyński został w więzieniu zamordowany, a nie on jeden. A takich przykładów księży, którzy zostali po prostu, ja mówię o księdzu prałacie Kaczyńskim, przywołuję go, bo to była wielka postać polityczna. Minister rządu Rzeczpospolitej Polskiej.
I wspaniały publicysta.
Publicysta, redaktor naczelny Tygodnika Warszawskiego, prawda? Człowiek, który bardzo wiele przed wojną, w czasie wojny i po wojnie zrobił. Jeżeli takiego człowieka można było wtrącić i zamordować w więzieniu, no tym bardziej niestety takie przykłady mieliśmy, czy też takie rzeczy się działy z księżmi nie tak bardzo, nie na tak wysokim, że tak powiem, szczeblu usytuowanymi. Ale były także masowe więzienia i były masowe represje. I nie tylko w okresie do 54, czy jak ktoś inny woli, do 56 roku, które się to czasy kojarzy z tak zwaną najgorszą represją stalinowską. Ksiądz prymas Wyszyński uważał wręcz, i to w jego pismach wielokrotnie powraca, że najgorszym czasem były lata 60. Zwłaszcza przełom lat 50. i 60. Wtedy, kiedy zostało zerwane to porozumienie zawarte po 56 roku, kiedy została zlikwidowana nauka religii w szkole. Ja to jeszcze pamiętam, ponieważ ja zaczynałem szkołę podstawową ucząc się religii, a później ta religia została ze szkoły wycofana. Kiedy zamknięto na przykład wszystkie zakłady wychowawcze prowadzone przez księży salezjanów, zostały zlikwidowane, ale także prowadzone przez inne zakony. I kiedy rozpoczęto wielką akcję represyjną, włącznie kary były głównie finansowe, ale także wsadzano księży do więzienia w latach 62-65, które miały na celu wyparcie księży z świata społecznego w ogóle. To się wiązało także z wydarzeniami w Nowej Hucie, z wielkim okresem wydarzeń, walk w Nowej Hucie, demonstracji i walk w Nowej Hucie i wiązało się oczywiście z Milenium Polski i listem biskupów polskich do biskupów niemieckich, które było takim apogeum gigantycznego nacisku i gigantycznej walki z Kościołem w latach 60. To też jest akurat moment, który pamiętam z własnego doświadczenia. I to była kampania, która przeszła przez całą Polskę, no na skalę nie mniejszą, a myślę, że dużo większą niż kampania z roku 76 przeciwko robotnikom. Wtedy dążono do wyizolowania Kościoła zupełnie, robiono wielkie wiece młodzieży, na których kazano się, zbierano młodzież na salach gimnastycznych i kazano się młodzieży wyrzekać kościoła. Kazano głosować przeciwko biskupom. A więc to było niesłychanie szerokie i bardzo dotkliwe.
W kontekście tego, co panowie mówią, dwa wybiegi. Pierwszy wybieg lata 60., czas milenium, chrztu Polski, kontekst wizyty także Ojca Świętego Benedykta XVI w ojczyźnie, róża, którą Ojciec Święty Paweł VI chciał ofiarować na ten szczególny czas przed obliczem Matki Bożej Królowej Polski. W tym momencie łączymy jakoś te wydarzenia i odnajdujemy tę rzeczywistość i swoistego rodzaju odgrodzenie Kościoła Polskiego od stolicy apostolskiej. To pierwszy wybieg. I drugi wybieg to sytuacja księży w Polsce. Jest to bardzo ważna sprawa w kontekście tych różnego rodzaju lustracyjnych nagonek na kapłana, które obserwujemy dzisiaj i realizowanych przez lewicowe media. I to jest także bardzo specyficzne i myślę ważne do zaznaczenia w kontekście tej sytuacji okresu komunistycznego Kościoła w Polsce.
Myślę, że rzeczywiście tak jest dokładnie, jak ojciec mówi. Ja, jeżeli już mamy mówić o tym, co się dzieje teraz, no to jest zupełnie skandaliczne. Myślę zwłaszcza o tych właścicielach wielkich mediów, którzy dążą do eksponowania rzeczywistych problemów związanych z agenturą w Kościele, nie ma wątpliwości, że tak było, ale do stworzenia wrażenia, jakby była to szczególna przypadłość Kościoła, a zwłaszcza jakby Kościół był temu szczególnie poddany i był jedynym bądź głównym miejscem, w którym to się zdarzało. Była prawda, jest dokładnie odwrotna. Kościół się najbardziej przed tym obronił, ba. Kościół był jedynym miejscem, który rzeczywiście naród reprezentował i nieustannie wypychał rzeczywistość komunistyczną, przewodził oporowi społecznemu przeciwko temu zagrożeniu komunistycznemu i przewodził zarówno w wymiarze duchowym, jak i w organizowaniu realnego oporu społecznego. Ja pracując teraz nad historią opozycji, między innymi trafiłem na dokumentację związaną z okresem śmierci Stanisława Pyjasa, to jest maj 1977 roku. I widać wyraźnie, jak dzień, dwa, trzy po tej śmierci, po zamordowaniu tego młodego studenta, we wszystkich nieomal duszpasterstwach akademickich, jak płomień idzie przez całą Polskę, ale właśnie przez duszpasterstwa akademickie. One stają się punktem odniesienia organizowania się młodzieży. Nie uniwersytety, nie inne środowiska. Z całym szacunkiem dla grup opozycyjnych, w których i ja przecież brałem udział i naprawdę jestem z tego dumny. Ale rzeczywistą infrastrukturą organizowania się młodzieży stają się duszpasterstwa akademickie. To jest ta praca, jaką Kościół włożył, która później owocowała podniesieniem, że tak powiem, ducha narodowego. O tym się próbuje nie pamiętać, to się próbuje teraz zmanipulować. Jednocześnie mówiąc, że w wypadku środowisk politycznych, że w wypadku środowisk dziennikarskich, a nie tutaj lustracji to ma nie być. Tutaj to agentura ma być pozostawiona sobie. Dziennikarze są ostatnimi, którzy by chcieli zgłosić się do Instytutu Pamięci Narodowej. Mówię o tych dziennikarzach, którzy prowadzą tę nagonkę. Mówię o tych dziennikarzach, którzy w telewizji odczytują, że tak powiem, te komunikaty. Mówię o tych, którzy na co dzień ten problem w telewizji komentują. Do nich apeluję i do nich wielokrotnie na łamach naszego dziennika się zwracam, prosząc panią Olejnik, żeby wreszcie swoje dokumenty pokazała. Czas na to najwyższy.
Niektórzy już zdezerterowali i opuścili środowiska TVP w kontekście obecności nowego prezesa i tych zamiarów i ustawy lustracyjnej, która ma być rozszerzona o grupę dziennikarzy. My z niecierpliwością oczekujemy rzeczywiście na właściwe rozpoznanie tego środowiska. Przecież to społeczeństwo, które było oszukiwane przez tyle lat komunizmu, przez tyle lat czasu po okrągłym stole, do tego czasu, myślę, panie ministrze, jeszcze powrócimy, ma prawo, aby dzisiaj dowiedzieć się prawdy o tych ludziach, którzy pretendują do urzędników i do tych, którzy sprawują władzę publiczną w naszej ojczyźnie. Proszę, panie ministrze.
Ja w tym kontekście chciałbym jeszcze wskazać na jeden przykład. Jeden z tygodników ostatnio opublikował obszerny artykuł na temat Zygmunta Baumana. Już był informatorem i pracownikiem nawet KBW, czyli Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Autorstwa pana doktora Piotra Gontarczyka, chyba wiceszefa archiwów IPN-u. Rzecz szokująca, ponieważ pan profesor Bauman jest znanym autorytetem, jednym z ideologów postmodernizmu, autorytetów Gazety Wyborczej między innymi. I wydawałoby się, że...
Ale także naszego, także dziennika. Także dziennika. Proszę pamiętać, że to jest człowiek, któremu przyznano miejsce stałego felietonisty pisma Dziennik.
Może teraz już nie.
Miejmy
nie
nadzieję.
Będę polemizował. W każdym razie wydawałoby się, że ta informacja przebije się na łamy czołówkowe. Do telewizji, do prasy, tymczasem cisza. I jak ta cisza jest...
Zgadza się, to dobre porównanie.
Mówi wiele o tych informacjach na temat tych kilku księży. Być może byli, być może nie byli. Nie chcę wyrokować, nie chcę się wypowiadać w tej kwestii. Nie znam materiałów, ale można powiedzieć, że były także takie osoby. Tylko powstaje zasadnicza dysproporcja pomiędzy informacjami na temat ewentualnej współpracy księży, kilku księży, a ewentualnej współpracy pana profesora Baumana.
Ale nie tylko ten problem jest. Przepraszam, panie Piotrze, no to trzeba sobie dopowiedzieć do końca. No, to nie było kilku niestety księży, ale to nie w tym rzecz. Rzecz w czymś innym. Rzecz w tym, że pan Bauman, który dzisiaj jest przez Adama Michnika i jego kolegów z Gazety Wyborczej, przedstawiany jako moralista, który ma nauczać naród, z którego mamy czerpać przykład i wzorzec, którego myśli mają być drogowskazem do dalszego kształtowania narodu polskiego. I to nie od dzisiaj. To wymyślili tylko od lat 60. Pan Bauman jest dla tego środowiska od lat 60. głównym autorytetem, a także go przedstawiają jako głównego autorytetu. Był człowiekiem, który z rewolwerem chodził po uniwersytecie w latach 50. i był po prostu najnormalniejszym ubekiem. Na tym polega problem. Czyli, że kat przedstawiany jest jako autorytet moralny. No tacy ludzie, którzy dokonują takiej operacji, nie mają prawa w ogóle się wypowiadać w sprawie lustracji jakiegokolwiek innego środowiska.
I w kontekście Kościoła także odczytujemy tą pewną nienormalność lustracyjną, że ci, którzy najczęściej stawali się ofiarami systemu komunistycznego, a zatem mówimy w tym bardzo konkretnym kontekście o kapłanach, dzisiaj są tymi, którzy jako pierwsi mają być poddani procesowi lustracji w naszej ojczyzny. Czyli mówimy o całkowitym wywróceniu porządku, a myślę, że społeczeństwo i sprawiedliwość społeczna oczekuje zupełnie innej drogi realizacji lustracji.
Nie, to nie wątpię. Z tym, że powiem uczciwie, proszę księdza, że ja myślę, że tutaj jest bardzo wiele nieporozumień w całej tej sprawie, dlatego że no, oczywiście nikt sobie nie wyobraża, mam nadzieję, że nie ma takich sił politycznych w Polsce, które by sobie wyobrażały, że należy poddać, czy można poddać Kościół czy księży lustracji, prawda? Dlatego że z punktu widzenia ustawodawstwa temu podlegają wyłącznie funkcje państwowe, więc nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że media koncentrują swoją uwagę wyłącznie na księżach, milcząc o tym, co jest prawdziwym problemem społeczno-gospodarczym w Polsce, także o strukturach mafijnych wyrosłych na dawnej agenturze.
No właśnie, panie ministrze, to jest sprawa bardzo zasadnicza. Niejednokrotnie rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam o strukturach mafijnych i o tym wszystkim, co dzieje się w mediach polskojęzycznych. Określmy to tak bardzo łagodnie. Mianowicie cały czas mamy do czynienia z szukaniem tematów pobocznych,
oczywiście,
które będą zajmowały społeczeństwo, a realizacja i działalność tych systemów mafijnych wciąż aktualna, dzieje się gdzieś za kulisami w ukryciu.
Nie ma wątpliwości, że cała ta operacja jest związana z próbem zmanipulowania uwagi opinii publicznej, skierowania na inny temat. No, chociażby w kontekście wybielania postaci pana Kwaśniewskiego, prawda, i chowania pod jakimś kloszem pana Kwaśniewskiego, trzeba na to spojrzeć raz jeszcze, dlatego że przecież tak długo, jak długo nie zostaną ukarani szefowie tej mafii, jak długo oni nie staną przed sądem, tak długo podwładni będą się czuli zupełnie bezkarni, bo struktura mafii na tym polega, iż to głowa zapewnia bezpieczeństwo członkom i zapewnia bezpieczeństwo niższym szczeblom, że jeżeli nie zostanie zrealizowana uchwała Komisji Orlenowskiej o tym, żeby pan Kwaśniewski, pan Miller, pan Oleksy, pan Cimoszewicz, pan Kaczmarek, dopóki oni nie staną przed Trybunałem Stanu, dopóty się nie uporamy z tym nieszczęściem.
Jeszcze jeden wybieg, bo w tym momencie trzeba koniecznie chyba nawiązać do tej sytuacji, kiedy pan minister wspomniał całą aferę orlenowską, mianowicie pewien styk rodziny prezydenckiej, pana Kwaśniewskiego i pani prezydentowej, a także rzeczywistość i współpraca z niektórymi mediami, myślę bardzo konkretnie o TVN-ie i do końca niewyjaśniona sprawa współpracy pani Walterowej z panią Kwaśniewską.
Znaczy niewyjaśniona sprawa ani współpracy, ani związanych z tym pieniędzy przede wszystkim. To rzeczywiście jest kwestia, która myślę podczas przewodu procesu, podczas procesu pana Kwaśniewskiego, który myślę jednak się odbędzie przed Trybunałem Stanu, będzie musiała być wyjaśniona. Ja chcę przypomnieć, że pytałem o to panią Kwaśniewską w czasie przesłuchania sejmowego i ona mi nie umiała na ten temat nic sensownego odpowiedzieć, też uciekła po prostu od tej odpowiedzi, a sprawa musi być absolutnie wyjaśniona. W pełni się z ojcem tutaj zgadzam. No to jest szereg właśnie takich pomysłów, jak tego uciec. Od tego uciec. I tutaj wracam do tego niebywale prostego, dosadnego, ale jakże trafnego sformułowania księdza prymasa Wyszyńskiego z roku 81, że nie o to chodzi, żeby jednak zmienić jedną klikę złodziejską na drugą. On dostrzegał zarówno w środowiskach opozycyjnych, jak i w tym procesie wspaniałym, wielkim, no, z którego wszyscy w jakimś sensie czerpiemy, w procesie solidarnościowym również takie zagrożenia i takie niebezpieczeństwa, że może to zostać, tak powiem, zepchnięte w taką oto linię, że jedni złodzieje zastąpią drugich. No i później przyszedł okrągły stół i zrozumieliśmy, jak te słowa są głęboko, tak powiem, z głęboką przestrogą dla nas wszystkich.
Do okrągłego stołu jeszcze powrócimy. Czy rzeczywiście zrodziłaby się Solidarność, gdyby nie bardzo konkretne zaangażowanie kardynała Stefana Wyszyńskiego?
Myślę, że byłaby to inna Solidarność bez tych chrześcijańskich korzeni, bez zaangażowania Kościoła, bez wsparcia Kościoła przede wszystkim i bez, nie byłoby przede wszystkim Solidarności Rolniczej, bo to tylko dzięki prymasowi Wyszyńskiemu i jego doradcom doszło do tak wspaniałego zrywu rolników. Nie byłoby...
No i do ustępstwa władz w tej sprawie, prawda, bo tam...
Zdaje się, że w łonie samej Solidarności Robotniczej też były rozdźwięki, czy
tak, angażować się
w poparcie Solidarności Wiejskiej. Nie byłoby też tak nawiązania do katolickiej nauki społecznej, do wywyższenia zwykłego człowieka, do angażowania się na rzecz ubogich, czego obecnie brakuje. Ta Solidarność by miała taki kształt, jak można powiedzieć, Solidarność po roku 90. Solidarność bez Anny Walentynowicz, bez Andrzeja Gwiazdy, wielu innych osób, którzy właściwie dopiero teraz mają szansę na powrót do tej Solidarności.
Kiedy... No, raczej wolałbym, żeby Solidarność wróciła do nich. Prawda? Ale jeżeli można dodać do tego coś jeszcze, co pan mówi, bo to bardzo trafna jest uwaga. Chcę powiedzieć dwie rzeczy, o których się bardzo mało mówi i może być może mało wie, ale na pewno mało się mówi publicznie, albo w ogóle się nie mówi publicznie. Istnieje taki stereotyp, zupełnie fałszywy zresztą, który próbuje sytuować zwłaszcza pewien aspekt początków opozycji w latach 70., tej jawnej opozycji w latach 70., jako pewnego pola konfliktu z prymasem Wyszyńskim. Myślę o Komitecie Obrony Robotników, Akcji Pomocy Robotnikom i Komitecie Obrony Robotników. To jest zupełna nieprawda. To jest absolutnie nieprawdziwe i chcę powiedzieć, że gdyby nie przyzwolenie, a potem wsparcie księdza prymasa Wyszyńskiego, także księdza kardynała Karola Wojtyły, to nie ma wątpliwości, że już w grudniu, w listopadzie i grudniu 1976 roku ta opozycja by została zlikwidowana. Był już przygotowany akt oskarżenia. były już przygotowane ekipy, które miały aresztować członków Komitetu Obrony Robotników. Wszystko było gotowe. Dwukrotnie władze zamierzały zlikwidować ten rodzący się ruch opozycyjny. Jak mówię, na przełomie listopada i grudnia 76 roku i później w maju 77 roku. Za każdym razem to stanowisko Kościoła decydowało, że się przed tymi represjami raz w ogóle cofnięto, a drugim razem za chwileczkę się wycofano z prób likwidacji, z prób zupełnego zniszczenia rodzącej się opozycji. Warto o tym pamiętać, bo próbuje się to spychać na margines, zwłaszcza, że rzeczywiście w drugiej fazie rozwoju opozycji, gdzieś po 78 roku, rzeczywiście te środowisko, zwłaszcza Komitet Obrony Robotników, zostało przejęte przez grupy postmarksistowskie czy lewicy laickiej i wtedy ten konflikt autentycznie, to zróżnicowanie rzeczywiście narastało, ale w tej pierwszej fazie, tych pierwszych dwóch lat istnienia opozycji, takiego nie tylko, że konfliktu nie było, ale gdyby, powtarzam jeszcze raz, nie wsparcie Kościoła, to ta opozycja by nie przetrwała dwóch dni.
Fenomen Kościoła polskiego w czasach komunistycznych polega na tym, że ten Kościół pozostał silną wspólnotą. To jest, kiedy porównujemy kontekst poszczególnych państw, które uczestniczyły w systemie komunistycznym, rzeczą niebywałą, rzeczą niepowtarzalną, że rzeczywiście ten Kościół pomimo szalejącego ateizmu pozostał wspólnotą bardzo, bardzo silną, na czele której stał prymas kardynał Stefan Wyszyński. Czy rzeczywiście jest to źródło tego fenomenu wielkości Kościoła polskiego?
I ten Kościół wychował przyszłego Ojca Świętego, Jana Pawła II, nie zapominajmy o tym.
Nie byłoby papieża Polaka, tak, gdyby nie kardynał, tak, Stefan Wyszyński, to słowa, tak, samego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Tak, tak. No, wygląda na to, bez wątpienia, że tak. Gdyby nie Kościół polski, gdyby nie wiara zwykłych ludzi, ale jednocześnie też twarda postawa prymasa Wyszyńskiego, to sprawy mogłyby się potoczyć inaczej. Zwykła zaangażowanie komunistyczne mogło doprowadzić do rozbicia Kościoła. Były takie próby w latach 60. właśnie, aby skłócić Kościół od wewnątrz. Inicjatywa MSW zmierzała do tego, między innymi do tego, aby wywołać ferment w Kościele na bazie tak zwanych nowinek soborowych i na bazie tak zwanej modernizacji Kościoła. A dzięki właśnie postawie, twardej postawie prymasa Wyszyńskiego, który wskazywał, iż należy przekształcać, ale powoli, należy modernizować Kościół, ale zgodnie z tradycją i z duchem Ewangelii, należy iść zwarcie i nie iść na żadne kompromisy z władzami komunistycznymi. Właśnie dzięki takiej postawie nie doszło do dezintegracji Kościoła i wszelkich ruchów takich obok Kościoła.
Jeżeli można, tak, powiedzieć, chciałbym jeszcze to tylko delikatnie uzupełnić, bo oczywiście to jest obraz, który został narysowany przez pana Piotra, tak rzeczywiście było, nie, tak rzeczywiście było, ale chcę powiedzieć o dwóch rzeczach jeszcze, no nie można o tym zapomnieć, no nie można zapomnieć o wielkiej akcji dywersyjnej zorganizowanej wokół Paksu, prawda, pana Bolesława Piaseckiego, Paksu, z którą się Kościół naprawdę musiał zmierzyć w latach 40., ale zwłaszcza w latach 50., no i równie dotkliwej przecież, bardzo trudnej, akcji tych modernistycznych katolików skupionych często wokół Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi, z którymi naprawdę, zwłaszcza w okresie Soboru Watykańskiego II, związane były kwestie prowokacyjnych działań wymierzonych przeciwko księdzu prymasowi i nieustanna akcja, jakby to powiedzieć, to najlepiej widać było w niedawno opublikowanych listach, które wymieniał ksiądz kardynał Karol Wojtyła i pan Jerzy Turowicz. Ta publikacja miała miejsce chyba miesiąc temu na łamach tygodnika powszechnego, ale także w książce, którą opublikowano dotyczącą inwigilacji księdza kardynała Wyszyńskiego. I tam widać wyraźnie, jak ksiądz kardynał Karol Wojtyła jest pod nieustanną, ciągłą presją środowiska znaku, żeby ustępować, żeby się wycofywać, oni to interpretują wręcz w kategoriach politycznych. Kościół kardynała Wyszyńskiego jest kościołem zbyt radykalnie antykomunistycznym. Trzeba ustąpić. W pewnym momencie pan Turowicz mówi wręcz: socjalizm i tak zwycięży. Trzeba się cofnąć. Nie można bronić pozycji, które są nie do utrzymania. A prymas Wyszyński mówił nie. Prymas Wyszyński odwoływał się do wiary ludowej, ale odwoływał się równocześnie do powszechnej gotowości manifestacji wiary i manifestacji przywiązania do tradycji polskiej. Wielkie pielgrzymki, wielkie manifestacje narodowego uczucia podczas uroczystości kościelnych były zarówno wyznaniem wiary religijnej, jak i wyznaniem wierności dla tradycji polskiej i niepodległości państwa polskiego. Nie byłoby Solidarności, wracam teraz do tego, tak jako masowego zjawiska, tych wielkich mas na ulicach i mas zorganizowanych, gdyby nie było masowych pielgrzymek, gdyby nie było masowego uczestnictwa w uroczystościach kościelnych, gdyby się udało ludziom od Moriaka i Muniera sprowadzić Kościół do indywidualnego, że tak powiem, wyłącznie indywidualnego
przeżywania. To jest ta zakrystia, o której mówimy cały
Gdyby
czas.
Się udało
sprowadzenie kościoła do zakrystii, w murach kościoła, tak. Prawda? A tymczasem władza komunistyczna miała ogromny problem, bo był to kościół niesamowicie zaangażowany, kościół uczestniczący w wielkich uroczystościach religijnych. Czas wielkiego milenium i uroczystości związane z milenium sprzyjał tym uroczystościom i towarzyszy nam wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej i wizerunek księdza prymasa. I koniecznie by trzeba było wspomnieć o tej wściekłości władzy komunistycznej związanej z podjętą przez księdza prymasa peregrynacją kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 7 czerwca wspominaliśmy kolejną rocznicę bestialskiego aresztowania obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Tak, to właśnie był jeden z takich przejawów represji komunistów wobec kościoła i samego prymasa. Aresztowanie obrazu, jak i później pielgrzymka z samych ram była takim przenośnią i dobrym ukazaniem, w jakiej sytuacji znajduje się Kościół w Polsce. Zarówno dla katolików w naszym kraju, jak i dla całego świata. W ten sposób mogli zobaczyć. Polacy mają prawo tylko do ram, nie mają prawa do
części wewnętrznej, prawda? Tak, ale nie tylko ludzie za granicą, wszystkim sami Polacy, i to zarówno w wielkich ośrodkach miejskich, jak i na wsi, jak i na przestrzeni całego kraju. Manifestacje z czerwca 66 roku ja sam jeszcze pamiętam w Warszawie.
Jak do samego Watykanu, bo pamiętajmy o tym, że w tym czasie miał pielgrzymować do Polski Ojciec Święty Paweł VI. Niestety, ze względu właśnie na stanowcze nie Gomułki, nie doszło do tej wizyty.
I dzisiaj podczas tej wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI mieliśmy do czynienia z niesamowitym symbolem, przekazanie tej róży, która była przygotowana na świętowanie milenium tysiąclecia chrztu Polski.
Proszę Ojca, tak, mogę jeszcze jedną rzecz, tylko bo tu jest tyle wątków, tyle kwestii, że można by oczywiście całą noc rozmawiać, albo nawet i dłużej, ale chcę jeszcze przypomnieć o jednym przekazie, że tak można powiedzieć, mianowicie o kazaniach świętokrzyskich. O kazaniach świętokrzyskich, zwłaszcza o tej części, którą ksiądz kardynał Wyszyński wygłaszał w okolicach tak zwanej debaty konstytucyjnej. Przypominam, to jest rok 75, 76, zima 75, wiosna 76 roku. Wielki, wspaniały w Kościele Świętego Krzyża wykład katolickiej nauki społecznej na tle potężniejącej presji, mającej na celu narzucenie Polsce sformalizowanej zależności od Sowietów. Tam chodziło o to, żeby wpisać do komunistycznej konstytucji wprost artykuł mówiący o tym, że Polska musi, ma obowiązek zachowania przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. To w tych kategoriach było sformułowane. Żenująca historia. I równocześnie też drugi artykuł, który mówił o tym, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza pełni przewodnią rolę w narodzie w trakcie budowy socjalizmu, chyba jakoś tak to było ujęte. Te dwa zapisy budziły największy sprzeciw, ale na tle tego powstał olbrzymi, rzeczywiście olbrzymi powszechny ruch takiego oporu społecznego od elit postkomunistycznych często, po środowiska studenckie. Ja pamiętam, znalazłem się w pewnym momencie w więzieniu z chłopakiem, który zdążył w Legionowie, to jest taka podwarszawska miejscowość, napisać tylko PRE, miał napisać precz z sowiecką konstytucją, ale napisał tylko PRE, posadzili go na 3 lata. No i te 3 lata 17 czy 18-letni chłopak odsiedział. To chcę pokazać, dlatego że często w różnych opowieściach o tamtych czasach koncentruje się uwagę na elitach różnorodnych, pisarzach, artystach i tak dalej. W porządku, bardzo to jest słuszne i bardzo dobrze i hołd należy wszystkim tym ludziom oddać, ale zapomina się o prostych ludziach z dalekiej prowincji, jeżeli tak można powiedzieć, którzy czerpali swoją wiedzę i swoją gotowość działania na rzecz Polski, no właśnie z przekazu Kościoła. Właśnie z przekazu Kościoła i właśnie z przekazu, który szedł od góry, od księdza prymasa.
Takich mocnych środowisk było więcej. Rzeczywiście Bazylika Świętokrzyska odgrywała szczególną rolę. To przecież później strajkujący stoczniowcy upomnieli się o mszę świętą transmitowaną w swoich postulatach przez polskie radio właśnie z Bazyliki Świętokrzyskiej. To był także pewien taki symbol, który został wypracowany także przez obecność kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiele by można było mówić o tej rzeczywistości Kościoła, w której przyszło realizować misję Kościołowi w czasach komunizmu, ale jeden bardzo ważny aspekt naszego dzisiejszego tematu to ten, który ma wskazać na aktualność głosu prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego na nasze czasy. Podczas tych okoliczności, w których dzisiaj przyszło nam żyć, warto by było również do tej aktualności głosu prymasa odnieść się.
Ja myślę, że ten cytat, który tu już padł, nie chodzi o to, żeby jedna klika zastąpiła drugą kliką, żeby jedna banda złodziei wyniosła drugą bandę.
A tych band już było trochę. To.
Tak, zgadza się, od 50 lat. Jest dobrym takim nawiązaniem do czasów współczesnych. Gdzie my, gdzie to pokolenie, no różni nas kilka pokoleń chyba z panem ministrem, ale gdzie nasze pokolenia zatraciły ten głos ojca, bo tak nazywali go najbliżsi współpracownicy, prymasa tysiąclecia, gdzie jego wskazówki podziały się, gdzie jego głęboka myśl, troski o Polskę, troski o naród, troski o ojczyznę, znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. To jest pytanie i do nas, i do następnych pokoleń, czy potrafimy sprostać temu wielkiemu wyzwaniu, temu testamentowi, który jeszcze nie był chyba tutaj przez nas przywoływany, a warto jeszcze zacytować ten fragment, testamentowi prymasa Wyszyńskiego, który mówił na łożu śmierci o ważnej roli Polski we współczesnym świecie. To jest wyzwanie, które czeka na przyszłe lata, na realizację.
No, to ja troszeczkę będę z tym polemizował. Pan pyta, gdzie to jest? Otóż ja uważam, że to jest. To jest słabsze. To rzeczywiście jest tak, że przez te ubiegłe 17 lat to było zdominowane przez zupełnie inną linię polityczną, linię, jeżeli tak można powiedzieć, postkomunistyczną, kolaborancką, liberalną, to w wymiarze społeczno-gospodarczym, ale nurt, ten, który czerpał właśnie z przekazu katolickiej nauki społecznej w wykładzie księdza prymasa Wyszyńskiego, stale w Polsce był obecny. Ten nurt, który nawiązywał do podstawowej formuły naród jest rodziną rodzin, czyli do nacisku na to, że przede wszystkim należy stworzyć warunki dla rozwoju ochrony życia i rozwój rodziny. Bo to jest podstawowy wykład, który zresztą, któremu pan dał tak znakomity wyraz w tym artykule, który w Głosie się ukazał. Ja mówię o tym dlatego, bo się sprzeczaliśmy przy redagowaniu tego artykułu. Pan Piotr i słusznie mówił, że należy wybić w tak zwanym lidzie, czyli w tym pierwszym wprowadzających wersach, właśnie odwołanie się do rodziny jako fundamentu programu przekazanego przez prymasa, a ja także dbałem o inne elementy. Ale wracając, otóż ten nurt, który mówi o ochronie życia, o warunkach dla rozwoju rodziny, ale także o tym, żeby nie widzieć rzeczywistości wyłącznie poprzez ekonomię rozumianą jako walkę o dobra gospodarcze, tylko żeby stworzyć takie warunki rozwoju narodu i gospodarki, by własność była jak najbardziej udziałem wszystkich, czyli upowszechnienie własności, to co się przerodziło później w ustawy o reprywatyzacji i o uwłaszczeniu narodu, to ten nurt ciągle jest obecny. Można powiedzieć, że on często przegrywa. To prawda, niestety, ale obecny jest przez cały czas, więc tutaj tak bardzo pesymistyczny bym nie był. On nieustannie powraca i on nieustannie jest obecny.
To nie był pesymizm, a raczej przypomnienie, że ten testament, to wołanie prymasa tysiąclecia jest nadal do zrealizowania.
Tak, to jest prawda. Znaczy, ujęła go dobrze Solidarność, a następnie... Solidarność. A następnie on został rozmyty, zatracony, a często wręcz wyeliminowany. Ale chciałbym wspomnieć także o jeszcze jednym, bo jeżeli już mówimy o tym testamencie, wspaniałym, wielkim rzeczywiście tekście wygłoszonym przez księdza kardynała Wyszyńskiego na łożu śmierci do przedstawicieli Rady Głównej, to jest tam szereg wskazań. Jest tam także wskazane na przykład co do niebywałej funkcji roli prymatury w Polsce, która zawsze musi być powiązana z gniezdem. Takie jest przesłanie księdza kardynała Wyszyńskiego, a także wskazówka na to, iż musimy szczególnie trzymać się kresów zachodnich. Ksiądz kardynał Wyszyński tam mówi, że wschód jest dla was otwarty zawsze, ale zachód wymaga nieustannego wysiłku, nieustannej dbałości, nieustannej troski Kościoła, narodu i państwa. I widzimy to dzisiaj, rzeczywiście tak jest. Przecież niedawno, ileż to było, tydzień temu, gdy pan Stoiber i ich zjazd nawołuje do restytucji, do odzyskania, moralnego odzyskania przez Niemców praw do ziem zachodnich polskich. A my, Polacy, temu nic nie przeciwstawiamy. A my jakbyśmy zapomnieli o wielkim wkładzie narodu polskiego i wielkiej obecności na kresach zachodnich. No trzeba do tego programu wrócić, trzeba o tym pamiętać. Nie rezygnując z innych spraw, tylko pamiętać, bo to w przesłaniu księdza prymasa bardzo silnie było podkreślone.
Ale jednocześnie o tym należy też pamiętać, o tym programie moralnym, o wzmocnieniu rodziny, o wzmocnieniu osoby ludzkiej.
Te nieustanne przejawy walki o godność człowieka, prawda, to jest ten bardzo konkretny kręgosłup programu moralnego podyktowanego przez Kościół katolicki, czerpiący swoje inspiracje z objawienia, z tradycji, i ta walka przecież dzieje się także na naszych oczach w kontekście obecnym. Jest to tak naprawdę walka o moralność, walka, która jeżeli zostanie przegrana, no to mamy już doświadczenie poszczególnych państw starej Europy, tak to dookreślmy, do dokąd nas doprowadzi. A kontekst zaangażowania księdza prymasa Wyszyńskiego to rzeczywiście czas powojennego zaangażowania Kościoła, to nieustannie nowe, powoływane do działalności parafie właśnie na ziemiach zachodnich. To jest odczytanie właściwej misji Kościoła, która ma być jednoczącą i wiążącą ziemię Rzeczypospolitej Polskiej w pewną całość i Kościół tutaj na pewno odgrywa swoją rolę.
Chciałoby się, żeby teraz państwo polskie, prawda, pod nowym prezydentem, pod nową władzą, no jednak umiało przeciwstawić się tym niemieckim żądaniom, postawiło także nasze warunki w wymiarze tym moralno-historycznym. Jeżeli się buduje różne muzea, prawda, po stronie niemieckiej, które mają pokazać niemieckość Śląska, dlaczegoż Polacy nie mają mieć prawa do obecności swojego znaku cierpienia, martyrologii Polski w Berlinie? Naprawdę, byłoby dobrze, gdyby dyplomacja polska taki postulat wreszcie postawiła. Byłaby to dobra realizacja tego przesłania.
Pan minister wspomniał o tych pewnych rozmyciach w kontekście tej pierwotnej solidarności, prawdziwej solidarności, albo po prostu solidarności, która powstała także w wyniku bardzo konkretnego zaangażowania i troski prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego Kościoła. Myślę, że takim bardzo ważnym punktem rozmycia i pewnego takiego mirażu, któremu zostało poddane społeczeństwo, jest czas okrągłego stołu. I tutaj rzeczywiście trzeba by było chociaż słowo o tym pewnym mirażu powiedzieć.
To bardzo trudny czas. To bardzo trudny i do dzisiaj jeszcze nie w pełni, moim zdaniem, zanalizowany, nie w pełni pokazany. No, wyszła niedawno bardzo interesująca, w jakimś sensie fascynująca praca księdza biskupa Orszulika, Czas przełomu, która zawiera jakąś cząstkę, tak bym to sformułował, dokumentacji, którą on na bieżąco prowadził. No i pokazująca, ta praca pokazuje, jak dalece okrągły stół był rzeczywistością zmanipulowaną. Jak dalece był rzeczywistością, która była wykreowana pod dyktando ówczesnej policji politycznej, a zwłaszcza pana Kiszczaka. Jak dalece, no to już nie miało nic wspólnego z duchem Solidarności. Ja się powołuję specjalnie na tę książkę, bo ksiądz biskup do dnia dzisiejszego uważa, że okrągły stół był pozytywnym rozwiązaniem, ale z dokumentów, które zamieszcza, wynika coś dokładnie odwrotnego, że był działaniem, które wbrew intencjom na pewno niektórych uczestników, nie mam co do tego wątpliwości, był działaniem, które się stało podstawą jakby zatracenia ducha polskiego i ducha Solidarności, rzeczywistości Solidarności, i do dzisiaj ponosimy tego konsekwencje. Do dzisiaj się z tego nie umiemy niestety wydobyć. Zlikwidowano, bo trzeba, przepraszam bardzo, powiedzieć przedtem jeszcze jedno. Gdy mówiliśmy o tym wielkim wkładzie księdza prymasa w Solidarność, mówiliśmy o różnych sprawach duchowo-programowych i słusznie, ale o jednym nie powiedzieliśmy, muszę to teraz powiedzieć. Mianowicie, moim zdaniem, że gdyby nie ksiądz prymas Wyszyński, to nie ukształtowałaby się struktura demokratyczna Solidarności. To był największy być może sukces, jaki wtedy odnieśliśmy. Mianowicie udało się na przełomie lata i jesieni 81 roku w tej wielkiej narodowej masie ponad 10-milionowej związkowej doprowadzić do pierwszych wolnych wyborów, no chyba od początku lat 30. w Polsce przeprowadzonych. I te wolne wybory sprawiły, że już nie była to garstka, która była, że tak powiem, grupa ludzi, która była kierowana przez ludzi raz krzyczących w lewo, raz krzyczących w prawo, które byliby niesieni bieżącą fascynacją czy bieżącą podnietą, tylko powstała grupa kilkudziesięciu tysięcy ludzi mających mandat, będących przedstawicielami swoich środowisk pracowniczych. I otóż to właśnie zakorzenienie, to głębokie zakorzenienie, które moim zdaniem zdecydowanie wynikało właśnie z myśli w dużym stopniu księdza prymasa Wyszyńskiego, i jego myśl wspomagała nas, tych działaczy Solidarności, tych działaczy politycznych, którzy przecież w wielkim sporze wówczas środowiska lewicy nie chciały się zgodzić na przeprowadzenie w związku wyborów. Uważały, że to ma być ruch społeczny, w którym nieważne jest, kto jest wybrany, a kto nie jest wybrany. Ważne jest, kto głośniej mówi. Ważne, kto jest duchowym przywódcą, że tak powiem, bez względu na to, czy ma mandat, czy nie ma mandatu. Otóż udało nam się te wybory przeprowadzić i dzięki temu Solidarność nie do końca przegrała. Jeżeli dzisiaj ciągle wraca program wywodzący się z myśli księdza prymasa Wyszyńskiego, to właśnie dzięki temu, że zakorzeniono wówczas strukturę demokratyczną w rzeczywistości Solidarności. Więc o tym też chciałbym przypomnieć, bo to jest wielki dorobek i wielka nadzieja na przyszłość.
Jeżeli mówimy o okrągłym stole i tym czasie, i tamtych czasach, chciałbym przypomnieć o dwóch ważnych faktach, które miały wtedy miejsce. Mianowicie zabójstwo księdza Niedzielaka i zabójstwo księdza Suchowolca. Przed chyba rozpoczęciem, już dokładnie nie pamiętam, chyba koniec stycznia ksiądz...
Równolegle z okrągłym stołem, dokładnie równolegle.
To był taki symbol. Rozpoczynamy rozmowy, ale jednocześnie...
Co, ofiary? No pokazujemy jak je, kto tu rządzi i jak rządzi. A wy musicie się z tym pogodzić.
I do tej pory zbrodnie te zostały, nadal są niewyjaśnione. A strona solidarnościowa, która paktowała przy okrągłym stole, nawet nie podniosła tego faktu.
Chyba... Ale czy jest dobrze mówić strona solidarnościowa? Ja bardzo proszę. No czy rzeczywiście przy okrągłym stole siedziała strona solidarnościowa? Przy okrągłym stole siedzieli ludzie wyselekcjonowani do tego, żeby używać, tak powiem, tabliczki Solidarności. Ale nie strona solidarnościowa. Komisja Krajowa została rozpędzona, pominięta, nawet nie pozwolono jej się zebrać.
Ależ panie ministrze, przecież przewodniczący Solidarności był przy okrągłym stole.
Tak, przewodniczący był.
Niestety. To w każdym razie przedstawiciele opozycji nawet nie zająknęli się słowem o tych zbrodniach. Jedynie chyba mecenas Siłanowicki wspomniał w końcowym wystąpieniu. To też jakby symbol, jaka to była opozycja.
No i tego, co było później, dlatego, bo z takiego ziarna musiało przyjść takie efekty.
Do okrągłego stołu powrócimy za chwilę, ale chciałbym już teraz zaprosić naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania 657-0011. To numer telefonu dla Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. Dwa numery telefonów dla naszych widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 657-0013 i 657-0014, kierunkowy z Europy 004856, z Ameryki 011-4856. Zapraszamy do telefonowania. Panie ministrze, i oczywiście chciałbym się bardzo odwołać do rządu pana premiera Jana Olszewskiego jako tego momentu, w którym rzeczywiście po raz pierwszy mieliśmy do czynienia ze złamaniem układu okrągłostołowego, a jednak temu rządowi nie dane było zbyt długo zaistnieć i wprowadzić te projekty, które chciał zrealizować dla dobra ojczyzny.
To prawda, ale można powiedzieć, że te projekty, które wówczas zostały zaznaczone, które wówczas zostały przywołane, które zaczęliśmy realizować zarówno w sferze gospodarczej, społecznej, jak i politycznej, są takim stałym testamentem, czy też przekazem, a do którego każdy rząd wie, że trzeba wrócić, który jest takim punktem odniesienia i pewnym miernikiem wiarygodności pozostałych rządów i pozostałych ekip. Widzimy, że dzisiaj też pan Jarosław Kaczyński wielokrotnie nawiązuje do tamtego
tylko
rządu.
Tylko szkoda tego czasu, prawda?
Po pierwsze szkoda tego czasu, a po drugie szkoda, że dzisiejsza ekipa zapomina właśnie o tych najważniejszych społeczno-gospodarczych sprawach, że nie mówi się o uwłaszczeniu społecznym, że nie mówi się o, tak powiem, sprawieniu, by własność stała się udziałem szerokich grup społecznych. Nie da się zbudować nie tylko sprawiedliwego, ale i stabilnego ładu społecznego, jeżeli będziemy mieli do czynienia z postkomunistyczną oligarchią i nędzą 90% społeczeństwa. To nawiązanie, które u księdza kardynała Wyszyńskiego było stałe, do Quadragesimo Anno, czyli krótko mówiąc do programu uwłaszczenia powszechnego, do programu upowszechnienia własności, jest najbardziej istotnym przesłaniem społeczno-gospodarczym, z którego także my w rządzie Jana Olszewskiego korzystaliśmy.
Prosimy bardzo, Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, Jerzy z Katowic.
Witamy, Panie Jerzy, proszę bardzo.
Co chciałbym powiedzieć? Wydaje mi się, że opatrzność dała nam dwóch wielkich mężów opatrznościowych, to jest kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Można by ich przyrównać do dwóch filarów mostu, jak takiego wiszącego między XX i XXI wiekiem, że myśmy jako Polska potrafili przejść przez komunizm, przez liberalizm i jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Ale mi się wydaje, że stąd chyba wynikają, opatrzność nam też wyznacza zadania na XXI wiek i to nie tylko w stosunku do Polski, ale i do całej Europy. To tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy, Panie Jerzy, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Katowice.
No rzeczywiście tak jest. Jak Pan powiedział, najlepsze świadectwo temu dał papież Benedykt XVI, wielokrotnie nawiązując do takiego właśnie widzenia rzeczywistości polskiej i europejskiej podczas ostatniej pielgrzymki. No, tylko że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zagrożenia, które doprowadziły do spustoszenia w Europie Zachodniej, także dotykają już teraz nas i nie zawsze umiemy temu sprostać. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy pod olbrzymią presją no takiej destrukcji zupełnie cywilizacji chrześcijańskiej. Ja już nie chcę nawet wymieniać tych poszczególnych elementów, bo wszyscy je znamy, ale tak czy inaczej wszystko się sprowadza do tego, o czym mówił kardynał Wyszyński, do roli rodziny, do szczególnego miejsca rodziny, do szczególnej ochrony rodziny. Rodzina ma prawo od państwa polskiego wymagać szczególnej opieki, bo w rodzinie cały naród się, że tak powiem, kształtuje.
Panie ministrze, ja jestem akurat optymistą po tej ostatniej pielgrzymce, bo mimo takiego nawału tych złych tendencji, tak zwanej cywilizacji śmierci, cywilizacji śmierci, Polska potrafiła uchronić się w dużym stopniu, co pokazała nam telewizja publiczna, te tłumy młodzieży, witające Ojca Świętego, ten entuzjazm zwykłych ludzi. Było przed pielgrzymką było wiele dywagacji, czy Polacy potrafią przyjąć papieża, który nie jest Polakiem. Okazało się, że tak, że owszem, że jest Polakiem, to jest dla nas bardzo ważne, ale także potrafimy przyjąć te prawdy wiary od papieża, który jest z pochodzenia Niemcem.
Nie, no zgoda, to jest oczywiste, chociaż powiem uczciwie, że uważam, że ta poprzeczka została postawiona przez media zewnętrzne, zachodnie, w sposób, jakby to powiedzieć,
sensacja.
Znaczy, ale nie tylko, oddający małość ich myślenia i małość ich ducha. No cóż właśnie to za ewenement, czy my potrafimy przyjąć papieża, który nie jest Polak? No cóż to.
Państwo mające taką tradycję.
No, tak, co to za sposób myślenia o ludziach? To tylko pokazuje, na jakim poziomie ci ludzie formułują swoje myślenie. To znaczy, że tam musi być bardzo głęboko zakorzeniony nacjonalizm, że tam w tych ludziach musi być bardzo zakorzenione, że tak powiem, pewne myślenie hierarchiczne o narodach, o innych ludziach, pogarda dla innych ludzi, dla innych narodów. Jeżeli oni się zastanawiają, czy naród polski, czy jakikolwiek inny zresztą w sposób oczywisty, jest w stanie przyjąć z szacunkiem godnym papieża sposób człowieka, który nie jest z narodu polskiego. No oczywiście, że tak, bo to, że to jest papież, to jest dla nas główny punkt odniesienia. To jest zupełnie oczywiste. Ale ja chcę powiedzieć tak, zgadzam się. Rzeczywiście ta pielgrzymka wykazała wielkość polskiego katolicyzmu. To jest zupełnie bezsporne i wszystkie komentarze na całym świecie, nawet bardzo niechętnych Polsce mediów i środowisk, ten element podkreślały, prawda? Wielkość polskiego katolicyzmu. No ale no trzeba jednak kilka rzeczy powiedzieć przy okazji. No trzeba zobaczyć, jak wygląda przyrost naturalny w Polsce, prawda? Trzeba zobaczyć, że jednak te kilkanaście lat świadomego nacisku na depopulację odegrało pewną rolę. Rzeczywiście liczba ludności Polski się zmniejszyła po raz pierwszy, no, poza katastrofami od stuleci. Prawda? Więc nie negując tego, o czym Pan mówi, tego pewnego optymistycznego, tej optymistycznej perspektywy, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że są bardzo fundamenty zagrożone. Oczywiście można powiedzieć tak, w Polsce tylko, nie wiem, 10, czy ktoś mi to wczoraj tłumaczył, 10 czy 12% dzieci rodzi się poza małżeństwami. We Francji 45, w innych krajów jeszcze są to wyższe cyfry, które pokazują na rzeczywistą degradację i destrukcję tkanki społecznej i cywilizacji w ogóle. W związku z tym ciągle jesteśmy w lepszej sytuacji. To prawda, ale są miejsca bardzo głęboko dotknięte, no i trzeba temu sprostać po prostu.
Czyli nie tylko ta praca polegająca na wyjściu w stronę innych narodów Europy, ale a na to Ojciec Święty liczy także, prawda, ale również podjęcie tych tematów i tych zagrożeń, które są obecne w naszym narodzie i stosowna refleksja i ukierunkowane.
Olbrzymia rola państwa tutaj jest, prawda, żeby państwo wspomagało kształtowanie bytu społecznego, narodowego, zgodnie z katolicką nauką społeczną. I nie tylko w takich rzeczach, przejawach zewnętrznych, bardzo ważnych, jak na przykład uchwała sejmowa w sprawie Kościoła Opatrzności Bożej. Świetnie, ale także w ochronie rodziny, ale także w stwarzaniu warunków gospodarczo-społecznych, żeby naród się mógł rozwijać. Prawda? W tworzeniu pewnej infrastruktury gospodarczo-społecznej. Raz jeszcze wrócę do uwłaszczenia, bo bez prawidłowej struktury własnościowej nie da się rozwijać narodu na dalszą metę.
Warunki pracy na miejscu, a nie rodziny rozjeżdżone i podzielone poprzez miejsca pracy.
A to zależy od państwa.
Tak. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo, Marian.
Witamy, Panie Marianie. Skąd telefon?
Jezus Chrystus. Dzwonię ze Szczelina.
Witamy serdecznie.
Na temat tej rozmowy tutaj pana ministra z tych spraw, jako młodzi chłopacy w latach 80. mieliśmy po 20, po 20 lat, obiecali nam złote góry na kopalniach, na wszystkim, za co pracujemy, a teraz jak jesteśmy wyzyskiwani przez pracodawców, za jakie pieniądze pracujemy, pracujemy tak szczerze mówiąc, nie? Mhm. Za 800 zł się pracuje, rodzina czteroosobowa, żona te 6 osób się pracuje, nie? I obiecywali nam, że będziemy mieć lepiej, a teraz to się dzieje z nami. Teraz mamy po 45 lat i nie mamy nic dalej. Nikt nas tak nie może zrozumieć. Pracowałem też na kopalni, na tym i teraz to mamy z tego.
Panie Marianie, dziękujemy. Panie ministrze, panie Piotrze.
To trzeba głośno mówić.
Tak,
to pana świadectwo
trzeba głośno mówić. Tych głosów jest coraz więcej w naszej
ojczyźnie. I słusznie. Ci ludzie mają prawo domagać się nie indywidualnej rekompensaty tylko, nie tam jakiegoś, że tak powiem, załatwiania spraw partykularnych, ale mają prawo, Polacy mają prawo żyć w sprawiedliwej ojczyźnie, właśnie ukształtowanej zgodnie z podstawowymi zasadami katolickiej nauki społecznej. Nie liberalnego walki wszystkich przeciwko wszystkim, prawda? Wyszarpywania sobie tak, żeby byli spychani ci, którzy są najsłabsi, tak jak pan słusznie mówi, ludzie, którzy przepracowali najlepszy czas swojego życia w straszliwych warunkach, no to proszę bardzo, spychani są teraz na margines. Tylko pracy w sprawiedliwych warunkach, dających sprawiedliwą możliwość egzystencji. To jest nasz obowiązek, no ale wasz głos musi brzmieć donośnie. Musi brzmieć donośnie.
I to są także, panie ministrze, ci ludzie, którzy swoją młodość, swoje życie oddali, żeby rzeczywiście doczekać tej wolnej Polski. I dzisiaj, kiedy przypatrujemy się tym rodzinom, czy na Śląsku, czy gdziekolwiek indziej, to są często ludzie pełni rozczarowania, odarci z nadziei, bo oni rzeczywiście wierzyli, że to będzie inna Polska.
Ale trudno im się dziwić, jeżeli się widzi te kolorowe gazety, w których oligarchowie najczęściej właśnie pochodzenia ubeckiego, najczęściej to są przecież ludzie z czerwonych rodzin, bądź też wręcz ludzie o agenturalnych życiorysach, pławią się w luksusie, bezczelnie demonstrują, że tak powiem, swój luksus w sytuacji, w której olbrzymia część społeczeństwa właśnie jest zepchnięta na margines. To ja się temu rozgoryczeniu nie nie dziwię. I dlatego raz jeszcze mówię, ten głos musi brzmieć donośnie, a po to, żeby rządzący wrócili do programu społecznego, programu sprawiedliwości.
Czyli bycia z narodem.
Czyli bycia z narodem.
Prosimy bardzo, Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii.
Witam, panie Marku.
Witam ojca, jak i pana ministra, również pana redaktora. No, bardzo ciekawe, że te wątki zostały, wiele wątków poruszone. Ja bym chciał się do dwóch odnieść. Chodzi mi o to, nie wiem, czy pan Bączek zna pracę księdza Ryszarda Iwana Polska-Lejaka, Myśl społeczna kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest doktorat księdza Iwana, który obecnie pracuje w Niemczech w duszpasterstwie katolickiej. To był jego doktorat napisany w 1994 roku, wydany w Lublinie i w Kilonii w 1993 roku. I ja osobiście księdza Iwana znam i jeżeli pan Bączek nie zna tej pracy, to warto by było sięgnąć, bo tam właśnie są wątki poruszone, o których dzisiaj mówimy, właśnie o której przed chwilą zakończyła się wypowiedź pana ministra. I to jest ta sprawa i chciałbym powiedzieć, że właśnie prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, podkreślał, że dobro jednostkowe i dobro zbiorowe obejmują w jedną całość dwa krańce życia społecznego, czyli osobę ludzką i dobro wspólne. I tu właśnie wypływała ta zasada solidarności i prymas Wyszyński, to trzeba podkreślić, wielokrotnie przypominał również tą zasadę, jak i inne i akcentował to, co łączy naród w jeden organizm, w jedną społeczną całość. To jest cytat. I podstawą tej zasady upatrywał na bazie wspólnego pochodzenia, wspólnej świadomości i kultury budowane w oparciu o porządek religijny. I tu podkreślał, że wiara w jednego Boga jako Ojca, Jezusa Chrystusa, brata człowieka. Również tu sprawa tej, powiedzmy, tego wątku społecznego, że ten moralny porządek, czyli zasady etyczne, powinny stanowić fundament ładu moralno-społecznego. I tu cytat, tak bardzo zwraca uwagę nasz Ojciec Niebieski, przypominał prymas, przez wspólne człowieczeństwo, tak głęboko przeniknął nas wszystkich Chrystus, głowa przez swoje nadprzyrodzone moce łaski. Czyż wobec tego możemy być obojętni, czyż możemy żyć obok siebie, jakbyśmy się nie widzieli i nie znali, niewrażliwy na siebie wzajemnie i na nasze dole i niedole. To jest cytat Gniezno, 23 kwiecień, 63 rok. I to są te wątki, no zresztą wiele cytować, ale właśnie w tej pracy księdza Ryszarda Iwana, Polska Lejaka, Myśl społeczna, tam to jest bardzo dobrze według mnie opracowane, właśnie te wątki społeczne wyciągnie. Druga sprawa, do której chciałbym się odnieść, to jest sprawa agentury. I tu pan minister mówił już, i pan Bączek, lata 40. I tu bym chciał zwrócić na referat, który wygłosiła na odprawie między 13 a 15 października 1947 roku dyrektor wydziału, gdzie utworzony został Wydział IV, pani Brystygierowa. I tam praktycznie, jak dzisiaj się czyta, co ona na tej odprawie powiedziała, to są dokumenty opublikowane, dokumenty do dziejów PRL, Aparat Bezpieczeństwa, lata 1954-56, część pierwsza, to w 1994 roku kupiłem w Warszawie tą książkę opracowaną przez profesora Paczkowskiego, ale tam, co jest ważne, oprócz komentarzy są dokumenty cytowane i pani Brystygierowa, właściwie to, co dzisiaj mówimy o agenturze i tak dalej, praktycznie tam są wyznaczone pewne role i właśnie tu jest sprawa tak silnej roli prymasa tysiąclecia, który w 1956 roku, kiedy został wypuszczony z odosobnienia i kiedy mógł się do narodu zwrócić, Gomułka i biuro polityczne księdzu prymasowi tysiąclecia zaproponowało, żeby się włączył w życie społeczne i ten przełom październikowy poparł. I tu były dwie alternatywy. Ewentualnie proponowano stworzenie jednej dużej partii chrześcijańskiej, a z drugiej strony mówiono, no to co prymas ewentualnie by chciał. I prymas nie poszedł na stworzenie chrześcijańskiej partii, bo wiedział, że z dnia na dzień może ona być dekretem zmieciona z powierzchni społecznej. Natomiast poszedł na wzmocnienie kościoła, na wzmocnienie hierarchii, a również wyjście do ludzi i wiedział, że tylko umocnienie struktur kościoła będzie setkami partii i to wypływało jego, ta myśl z tego tysiąclecia historii polskiego kościoła i związku jego z narodem. Ale i co do, powiedzmy, agentury, to chciałbym zacytować, pan minister na pewno wie, pan Bączek chyba też, w Polsce się ukazała ta książka, tak zwana Archiwum Mitrochina, w Niemczech ona nazywa się Das Schwarzbuch des KGB, czyli Czarna Księga KGB, którą napisał Christopher Andrew i Wasyli Mitrochin, i tam jest na stronie 627 wydania niemieckiego, jest przytoczona rozmowa Kiszczaka z Andropowem i również opinia pierwszego sekretarza Kani w tym okresie, jak tu zrobić, jak osłabić Kościół. I tu chodziło o to, że Kania zobowiązał się razem z Kiszczakiem i z Mileskim, że z 50 do 70 biskupów w Episkopacie Polski można ewentualnie w formie prowokacji przechylić na ten tak zwany liberalny kierunek, który partia chciała wyznaczyć w okresie właśnie 80-81 roku. I zwłaszcza tu po śmierci prymasa tysiąclecia odetchnięto i kiedy wybrano prymasem księdza kardynała Glempa, odetchnięto, tu są dosłownie przytoczone, jak że nowy prymas kardynał Glemp ist nicht so antysowietisch eingestellt wie ein Vorgänger Wyszyński, czyli że prymas Glemp nie jest na tyle antysowiecko nastawiony i antypaństwowo, w cudzysłowie antysocjalistyczny, jak był prymas tysiąclecia, krótko zmarły kardynał Wyszyński. I tu to pokazuje, jaką wielką moc i strach budziła ta postawa, szlachetność i twardość kardynała właśnie w forsowaniu tych spraw narodowych, społecznych, jakim zagrożeniem była dla tej całej czerwonej oligarchii w całym systemie sowieckim. No nie chciałbym więcej głosów zabrać, bo może panowie się odniosą, ale zwłaszcza tu warto te wątki podkreślić, zwłaszcza ten referat Brestygierowej z 1947 roku, bo to jest według mnie dokument, który mało osób zna i trzeba go przypominać, bo on właściwie ma odniesienie do całej, powiedzmy, taktyki komunistów i obecnie neoliberałów w stosunku do Kościoła, do jego rozmiękczania, kiedy tam mówiono nawet, że bracy pod kościołami muszą również być wciągnięci do agentury komunistycznej, żeby denuncjować wiernych, jak i hierarchię kościelną. Kłaniam się, szczęść Boże, dziękuję za podjęcie tematu. Kłania się Marek z Bawarii, szczęść Boże.
Panie Marku, dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Jak odnosząc się do wypowiedzi właśnie pana, to chciałbym podkreślić, że te działania MSW komunistycznego nie dotyczyły tylko lat 40., 50., ale w następnych latach i 60., i 70., aż do końca życia prymasa Wyszyńskiego, dalej bezpieka inwigilowała prymasa i starała się skłócić go z najbliższym otoczeniem, jak i skłócić duchowieństwo. Jednym z takich świadectw dokumentów świadczących o tym jest między innymi raport Departamentu Pierwszego i sporządzony w Departamencie Pierwszym i Czwartym, raport o zezwoleniu na przeprowadzenie przedsięwzięcia inspiracyjnego dotyczącego kultu maryjnego. To jest sierpnia 71 roku, odtajniony i uzyskany w IPN-ie w ramach programu badawczego, co chciałbym podkreślić, że to nie jest żaden taki przeciek. I czytamy między innymi w tym raporcie. Departament pierwszy, czyli wywiad cywilny, i Departament czwarty zamierzają wykorzystać wydarzenia dla kompromitowania koncepcji i planów mariologicznych Wyszyńskiego. Biorąc pod uwagę trudności w atakowaniu jego osoby wprost, zamierzamy przeprowadzić następujące przedsięwzięcie. Turystka holenderska, w cudzysłowie, napisze list do prasy katolickiej w Europie z pretensjami, że kardynał Aflik, to jest przewodniczący episkopatu holenderskiego w ówczesnym czasie, ogranicza rolę kobiet w życiu kościoła. Turystka powoła się na olbrzymią rolę kobiet w życiu kościoła w Polsce. Swoje wywody poprzez zdjęciami mówiącej o świecie kobiecym oraz innymi zdjęciami, które otrzymała od działaczki katolickiej w Warszawie. List z dokumentacją zostanie rozesłany do prasy katolickiej oraz do kardynałów w Europie Zachodniej. Oczywiście te zdjęcia były sfabrykowane, ale w ten sposób właśnie próbowano ośmieszyć, zdeprecyzować rolę kardynała Wyszyńskiego, jak i skłócić najbliższe otoczenie wokół kardynała. Takie działania inspiracyjne prowadzono w okresie 66 roku, jak i w latach późniejszych. Największym takim zaufaniem ksiądz prymas darzył tak zwany Instytut Prymasowski, tak zwane ósemki, grono pań, które służyły radą, pomocą techniczną. I właśnie bezpieka starała się skłócić to środowisko.
Jeżeli można, dlatego że pan Piotr wskazał tutaj na taki właśnie już bardziej, jeżeli tak można powiedzieć, zaawansowana, bardziej subtelna, tak zwana kombinacja operacyjna, kult mariologiczny, prawda? Znaczy tutaj już widzimy, że bezpieka ma pewne narzędzia, uzyskała już pewne narzędzia bardzo subtelnego oddziaływania i głębokiego oddziaływania na Kościół. Instrukcja, o której mówił nasz słuchacz, pan Marek z Bawarii, była z tego punktu widzenia prosta i toporna. Mówiła źródła osobowe, raz jeszcze źródła osobowe. Fundamentem, przypominam, tam pada takie zdanie, fundament pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to agentura. I tamta instrukcja, bo to był pierwszy okres, tak powiem, styku z rzeczywistością polską i z Kościołem katolickim, ich rozeznanie rzeczywistości religijnej, cywilizacyjnej, chrześcijaństwa jeszcze jest niewielkie. Ten tekst byłby dla ówczesnych agentów w ogóle niezrozumiały, że tak powiem, w latach 40. Oni są na etapie zdobywania agentury, zdobywania w ogóle podstawowej informacji, rozeznania się w rzeczywistości. No niestety ten element pozostał do końca, bo rzeczywiście w pracach Służby Bezpieczeństwa czy Bezpieki Komunistycznej w ogóle źródła informacji osobowe, czyli agentura, zawsze była najważniejsza. Ale w latach 60., 70. i 80. już przy pomocy tej agentury rozgrywano bardziej subtelne operacje, takie jak te, które pokazał nam tutaj pan Bączek. I jeżeli można jeszcze od razu do tej drugiej kwestii, o której pan pierwszej chronologicznie, o której pan wspomniał, mianowicie do książki księdza Iwana. Ja jej nie czytałem, przedwczoraj dokładnie ją tak przekartkowałem, obejrzałem. Nie mogę powiedzieć, że ją czytałem, ale w pełni się zgadzam. W ogóle rekonstrukcja, jeśli tak można powiedzieć, w pełni myśli społecznej księdza prymasa jeszcze jest, na pewno doczeka się wielu, wielu prac, bo to niesłychanie bogata myśl i bogata dziedzina, ale jedno można powiedzieć już według mnie na pewno, że NSZZ Solidarność nie przybrałaby charakteru formacji solidarystyczno-narodowej, gdyby właśnie nie ten przekaz księdza prymasa. Wczoraj był taki film w telewizji publicznej puszczony, pokazujący narodziny Solidarności. A komentarz do tego filmu podkreślał, że przy wszystkich sporach dramatycznych, ostrych, czasem brutalnych, jakie tam się rozgrywały, był tam olbrzymi szacunek wzajemny szacunek między ludźmi, którzy się spierali, szacunek wynikający z przekonania, że wszyscy razem dążymy do dobra wspólnego, do dobra ojczyzny, przy wszystkich bardzo ostrych tych. Coś, czego już dzisiaj nie ma. No nie ma. Nie ma, bo jedna ze stron pokazała, że ma to dobro za nic. Prawda? Wtedy był ten element solidaryzmu bardzo silny, ponieważ istniała nadzieja, że wszyscy tak samo przy różnym spojrzeniu do tego dążą. Otóż to takie samo, to ten solidaryzm był, wynikał z przekazu księdza prymasa Wyszyńskiego.
I jeden zabieg, właściwie zamysł, intuicja księdza prymasa, która przyczyniła się rzeczywiście do poczucia bezpieczeństwa w narodzie, to rzeczywiście wzmocnienie Kościoła, który stał się strukturą dla narodu, to o czym pan Marek mówi, w której każdy z nas właściwie poczuł się osobą bezpieczną pod sztandarem Kościoła, pod sztandarem wartości katolickiej. Czuliśmy się jakoś solidarniej i bezpieczniej.
No, proszę ojca, bo ojciec też z racji wieku tego nie może pamiętać. Rzeczywiście tak było. Istniała rzeczywistość okupacyjna, którą albo to w zależności od świadomości danego środowiska, prawda, danej rodziny, czy danego środowiska społecznego, albo wprost się odczuwało jako opresję polityczno-okupacyjną, albo była ona odczuwana w inny sposób, jako pewna rzeczywistość obca, zewnętrzna, zakłamana, trudna i tak dalej. Ale rzeczywiście u siebie można było się czuć w rodzinie i w kościele.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Maria, dzwoni z Olkusza. Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego, jak również gości pana ministra i pana redaktora. I bardzo dziękuję za piękną audycję. No, mówimy o naszym wspaniałym prymasie tysiąclecia, którego motto brzmiało, że ojczyznę kocham więcej niż własne serce i wszystko, co czynił dla niej, dla Kościoła, przepraszam, czynił dla niej. Właściwie to wszystko nam tłumaczy. Wiele jeszcze można powiedzieć, nigdy nie skończy się temat prymasa Sługi Bożego, prymasa Stefana Wyszyńskiego. Kształtowało go wiele rzeczy, ale kto między innymi? Zapomniana postać, może troszeczkę nie tyle zapomniana, ile postać, o której mało się mówi, wielki prymas polski, również sługa Boży, prymas August Chląd, o którym z kolei tak mówiono, to serce Bogiem gorzało, to serce Polskę kochało, za Polskę duszę oddało, to serce Polsko twą chwałą. Więc należy podejrzewać, że jest to męczennik dla ojczyzny i on uratował poprzez ślub jasnogórskie, ile oddanie Polski niepokalanemu sercu z tym episkopatem, miało to miejsce 8 września 1946 roku. Wraz z całym episkopatem na Jasnej Górze Polska została poświęcona niepokalanemu sercu, ponieważ znał przesłanie z Fatimy i orędzie. I wtedy nastąpiło zatwierdzenie nabożeństwa 5 pierwszych sobot miesiąca. Natomiast z kolei nasz prymas kolejny, wielki prymas, sługa Boży Stefan Wyszyński, w 1966 roku był autorem i przeprowadził śluby jasnogórskie. Więc w tym roku zbiegają się nam te dwie daty. Tylko przy okazji takiej postaci, jaką był prymas Wyszyński, który został ukształtowany przez, no już panowie wiele powiedzieli, wiadomo, już słuchacze Radio Maria i rodzina Radio Maria wie, w jaki sposób. Też musimy pamiętać o tak wielkiej postaci, jaką był sługa Boży kardynał August Chląd i to, co mówił właśnie, że przyjdą te czasy, kiedy Bóg odda w ręce swej matki na pewien czas atrybut swej wszechpotęgi i Polska zwycięży różańcem. I właśnie to realizuje, to jest programem Radio Maria. A jeśli chodzi, właśnie poruszona była tutaj sprawa elit narodowych. W czasie wojny jakaś część polskiej elity została zamordowana przez Niemców. Spustoszenie dopiero nastąpiło po wojnie przez NKWD. Automatycznie na to miejsce niejako przesunął się Kościół, hierarchia kościelna. Dlatego Polacy poczuli się bezpieczni. Polacy, czyli katolicy. Wtedy wróg polski, no tak mówmy prosto, wróg polski, zauważył, że należy te struktury, że tak powiem, wchodzić w te struktury i rozbijać od wewnątrz. I trwa to do tej pory. Jeśli ktoś jest zainteresowany, polecam i zachęcam do pozycji świętej pamięci w tej chwili już księdza profesora Henryka Czepułkowskiego, Antykościół w natarciu. I bardzo dziękuję za tą audycję i również polecam i proszę o audycję również kiedyś o prymasie Augustie Chlądzie, również wielkim, wielkim prymasie polskim. Bóg zapłać, szczęść Boże, kłaniam się.
Dziękujemy Pani Mario, również i my pozdrawiam.
Takie krótkie uzupełnienie, mianowicie pamiętajmy o tym, że prymas Chląd właśnie jest autorem takiego stwierdzenia. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. A prymas Wyszyński właśnie podjął ten program maryjny, i który uzewnętrznił się właśnie w 56 i 66 roku.
I z tego klimatu wyrasta Jan Paweł II Totus Tuus. Czyli
zgadza się. Ale jeżeli można,
ciąg pokoleń.
To jest absolutnie, to jest bardzo słusznie powiedziane, tylko że chciałbym przypomnieć, że Kościół ówczesny, który rzeczywiście pani bardzo trafnie zarówno wskazała na straszliwe straty narodowe, zwłaszcza straty, które zostały poniesione przez elity narodowe. Papież Benedykt XVI przypomniał o tym, że elity narodowe zostały skazane na zagładę przez zarówno okupanta hitlerowskiego, jak i sowieckiego. Ale i podobne straty zostały, dotknęły także Kościół. No ale jednak były tam wspaniałe postacie. Mówiono tutaj o księdzu prymasie Chlądzie, był ksiądz kardynał Sapieha, więc były wielkie postacie, ksiądz biskup Kaczmarek przecież, inni biskupi, naprawdę wielkie postacie Kościoła polskiego, które wtedy w latach 40. tworzyły klimat, w którym rozpoczynał działalność ksiądz prymas Wyszyński, więc on jakby wyrastał w otoczeniu po prostu naprawdę ludzi mających świadomość i polskiego wielkiego dziedzictwa chrześcijańskiego i wielkiego, tak powiem, przesłania narodowo-politycznego.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Krzysztof ze Skandynawii.
Witam.
Pozdrawiam wszystkich gości. Minął miesiąca. Ja mam taką wątpliwość i problem. Prosiłbym o wyrozumiałość i ewentualne wytłumaczenie. Kiedyś, może z uwagi na młody wiek, apel biskupów polskich do niemieckich nie budził moich wątpliwości. No jednak już patrząc z dzisiejszej perspektywy, oceniając skutki, tak zarówno wewnętrzne, jak i wewnętrzne, no takowe mam. Podobnie przypominają mi one uwagi księdza Chrostowskiego co do dialogu polsko-żydowskiego. No podstawową kwestią jest dla mnie, czy przebaczenie jest kwestią indywidualną wobec Boga, czy chrześcijaństwo zajmuje się przebaczaniem większym grupom, narodom na przykład. Tu przypomina mi się wypowiedź pana profesora Wilczura sprzed paru dni, który jakby miał podobne wątpliwości. No i czy w tym konkretnym przypadku, bez powiązania tego z układem o granicach, odszkodowaniach i prośby o przebaczenie, bo za co my mielibyśmy przepraszać Niemców, no to naprawdę nie wiem. No i tak też się zastanawiam, dlaczego tak się walczy z naszym Kościołem, z Kościołem rzymskokatolickim, skoro na koniec końców nasza postawa jest tak otwarta na wybaczenie, że no powinni by raczej nas jak najbardziej wspierać, prawda? No a moje wątpliwości, czy Polska stanie na nogi, będzie normalnym krajem, no pogłębiają często wypowiedzi polityków. No ostatnio ktoś, może i nawet to był wicepremier, zastanawiał się nad wybaczeniem jakiemuś politykowi z dawnej ekipy, który mówił że nawet jeżeli podejmie jakieś środki, to będzie w atmosferze miłości, że nie ma w nim nienawiści, że chodzi tu o wybaczenie. No i tak się zastanawiam, czy to tak naprawdę być powinno, bo urzędnik to jest urzędnik. My możemy mu wybaczyć, natomiast jeżeli ktoś łamie przepisy, to podlega prawu i tak powinien być osądzany. No, a tym mniej więcej skończę. Dziękuję.
Dziękuję panie Krzysztofie. Proszę.
Ja może zacznę tylko na pewno pan redaktor tej swoją perspektywę też przedstawi. Myślę, kilka kwestii w tej sprawie. Znaczy, po pierwsze, sądzę, że pan Wilczur nie jest osobą, do której warto się odwoływać w kontekście o którym pan mówi. Pan Wilczur miał okres dosyć długiego czasu, kiedy działając w czasach komunistycznych miał duże możliwości wypowiadania się i działania w tej przestrzeni polsko-niemieckiej i ja nie przypominam sobie, żeby, tak powiem, bardzo się do spraw polskich pozytywnie przyczynił. W związku z tym proponowałbym nie przywoływania go, bo nie stanowi on w tej sprawie, moim zdaniem, żadnego autorytetu, a nawet być może przeciwnie. A jeżeli chodzi o samą sprawę listów biskupów polskich do biskupów niemieckich, to ja jestem w dokładnie odwrotnej sytuacji w jakimś sensie, być może niż pan, gdy ten list został opublikowany, nagłośniony, już od razu, przecież my go jako społeczeństwo poznawaliśmy z gadzinówki, z ataku komunistycznego. Nie pozwolono nam się z nim zapoznać normalnie. My się z nim zapoznawaliśmy już od razu w kontekście wyzwisk pod adresem księdza prymasa i episkopatu i pamiętam, że rzeczywiście w pierwszym okresie na części, ja miałem wtedy 17 lat, a był to pierwszy taki wielki, ale na wielką skalę konflikt, jeżeli tak można powiedzieć, który się widziało w ludziach, że to był konflikt sumienia czasami. Że rzeczywiście niektórzy ludzie się zastanawiali, no z jednej strony to jest nasz prymas, to jest nasz kościół, to jest nasz dom, to jest nasza rzeczywistość. No ale z drugiej strony, czy nie jest coś, to co pan przed chwilą mówił, czy nie jest, nie ma jakiejś racji w tym, że to są przecież Niemcy, to są hitlerowcy, oni wymordowali Polaków. Jak można im mówić wybaczam? Jak można im mówić i proszę o wybaczenie? Prawda? I cała ta dalsza analiza, którą pan robił. Ja myślę, że tak, jedna płaszczyzna to jest właśnie płaszczyzna moralna, którą pozostawiłbym już ojcu. Wydaje mi się, że chrześcijaństwo jest jakby najwłaściwszym miejscem do tego, żeby taki rachunek mógł być zrobiony, żeby jest tu otwarta przestrzeń do właśnie takiej wypowiedzi. Oczywiście, jeżeli z drugiej strony jest gotowość wyjścia naprzeciw. Cały fałsz tej sprawy w wymiarze moralnym polegał na tym, że władze komunistyczne nie dopuszczały wówczas do pokazania całego kontekstu. Tego, że po stronie niemieckiej istniała też, no może nierównoprawna, może nierównorzędna, ale istniała pewna gotowość wyjścia naprzeciw właśnie na płaszczyźnie moralnej. No ale była też płaszczyzna inna, o której warto sobie uświadomić, którą dzisiaj nie dostrzegamy bądź lekceważymy. Państwo polskie było wówczas pod sowiecką okupacją. Państwa zachodnie, w tym Niemcy, nie uznawały granicy na Odrze i Nysie. Nie uznawały. W ogóle. Ten fakt okupacji sowieckiej i nieuznawania granicy na Odrze i Nysie sprawiał, że Polska znajdowała się w potężnych obcęgach uniemożliwiających nam rzeczywisty ruch niepodległościowy, bo groziło nam takie oto poczucie, że jeżeli byśmy się zerwali do walki o niepodległość przeciwko okupacji sowieckiej, to wpadaliśmy pod nieuznanie połowy czy jednej trzeciej naszego terytorium ze strony niemieckiej. To należało rozpocząć proces, że tak powiem, odzyskiwania minimum bezpieczeństwa ze strony Zachodu, zwłaszcza ze strony naszych niemieckich sąsiadów. No i ten proces doprowadził do tego, że układ polsko-niemiecki ostatecznie zawarty w 90 roku, ten warunek bezpieczeństwa, uznania polskich granic, tak powiem, nam zagwarantował. Jest prawdą. Coś innego zupełnie. To, że marnotrawstwo, głupota i lekceważenie podstawowych praw narodu polskiego przez wiele następnych ekip, jakie rządziły w Polsce, sprawiło, iż w wymiarze, że tak powiem, wzajemnego rachunku krzywd i wzajemnego rachunku sąsiedzkiego współżycia między Polakami a Niemcami, Polacy nie umieli uzyskać i utrwalić, rządy zwłaszcza, równoprawnych stosunków między Polską a Niemcami. To jest rzeczywiście prawda, ale to jest zaniedbanie obecne państwa polskiego, a nie należy kłaść tego na karb impulsu moralnego, ale także państwowego i narodowego, jaki tym wyrównaniu tych stosunków polsko-niemieckich dał ksiądz prymas Wyszyński i episkopat. To wielki gest moim zdaniem absolutnie jednoznacznie pozytywny.
I także dzisiaj nie, w tym kontekście różnego rodzaju napływu informacji nie możemy dać się sprowokować, aby doprowadzono nas do pomylenia tych porządków, o których pan minister wspominał. Rzeczywiście ta odpowiedzialność prawna, karna, konstytucyjna, doskonale rozumiemy, a czym innym jest ten wymiar moralny przebaczenia. Ten pierwszy gest, który inspirowany przez księdza Promasa tak naprawdę wyprzedził te wszystkie dialogi, które rozpoczęły się później na tej płaszczyźnie międzynarodowej. Panie redaktorze,
ja tylko jednym słowem, jednym zdaniem przypomnę, że nie można tego listu z 65 roku interpretować nie pamiętając o tak zwanym testamencie prymasa Wyszyńskiego z 81 roku i tych słowach o miejscu Polski w Europie, o konieczności,
zachodu, tak.
O konieczności pamiętania właśnie o granicach zachodnich i kresach wschodnich.
Drodzy Państwo, drodzy goście, dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Maria w Telewizji Trwam. Chcieliśmy pana ministra, pana redaktora skusić na program po północy. Niestety z racji na jutrzejsze czekające obowiązki nasi goście nie będą mogli pozostać razem z nami, ale tematy niosące ze sobą tyle treści, myślę, inspirują nas do tego, aby również niejednokrotnie jeszcze powracać do tych treści, do tego wielkiego orędzia i spuścizny, którą narodowi polskiemu pozostawił kardynał Stefan Wyszyński. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. W studiu Telewizji Trwam Radia Maria gościliśmy pana Antoniego Macierewicza, posła minionej kadencji, ministra spraw wewnętrznych w rządzie pana Jana Olszewskiego. I oczywiście przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć całej działalności dziennikarskiej, a zatem również i w dzisiejszym kontekście, kiedy wiemy, że Polska potrzebuje wolnych, niezależnych mediów, życzymy również, aby głos redagowany przez pana ministra rzeczywiście docierał do jak najszerszych grup odbiorców. Dziękuję także bardzo serdecznie panu redaktorowi Piotrowi Bączkowi, który był również współautorem książki o księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. Żegnamy się słowami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Szczęść Boże. Dziękujemy.